Godzina 13.09 na zegarach. Witamy w to niedzielne popołudnie w Radiu Gdańsk. Sławomir Siewiński. Kłaniam się nisko i zapraszam na audycję Facet na luzie. W każdą niedzielę, chwilę po 13.00 rozmawiamy z moimi gośćmi o pasjach, hobby, pracy, życiu, kobietach, dzieciach, o różnych rzeczach, które kręcą prawdziwych facetów. I dzisiaj przed nami kolejny gość. Za chwilę go troszeczkę poznamy. Znak zodiaku?
Rak.
Hobby?
Malarstwo.
Kim bym był, gdybym nie był tym, kim teraz jestem?
Lekarzem albo lotnikiem.
Z czego jestem dumny?
A, chyba z tego, co zrobiłem. A, czy... Mówię tajemniczo.
Ta prawda.
W muzyce, dobra.
Nie, trochę odsłaniamy, tak? Czego się trochę wstydzę?
Och, wiesz, wielu rzeczy się wstydzę. Muszę powiedzieć, że no, jestem tylko człowiekiem, jestem ułomny w pewnych kwestiach. Nie wszystko, co zrobiłem w życiu, było takie bardzo fajne.
Zawód wykonywany.
Muzyk.
Imię i nazwisko?
Grzegorz Bogdan Skabiński.
Szanowni Państwo, Panie, Panowie, gościem audycji Facet na luzie jest Grzegorz Bogdan Skabiński, muzyk, kompozytor, wokalista, producent muzyczny. Zaczynamy.
Facet na luzie.
Grzegorz, podobno pierwszego pocałunku i pierwszej gitary się nie zapomina. Powiedz wobec tego, skąd ten instrument wziął się w twoim życiu? Dlaczego to właśnie gitara?
Ojej, to przyszło z modą. Jako dziecko w ogóle, w tej chwili można powiedzieć, w późnych latach 60. na początku ich były modne akordeony. Wszyscy grali, mieszkałem w Mławie wtedy, wszyscy grali na akordeonach dookoła i ja jako mały chłopak chciałem też grać na akordeonie. Nawet rodzina mi kupiła ten instrument. Zrzucili się na taki maleńki akordeon, 32 basy, Echo się nazywał, pamiętam.
Legenda.
Tak, tak. I próbowałem na tym grać, ale byłem za mały, chyba to było za wcześnie dla mnie.
Ile wtedy miałeś lat?
Jakieś 5, 6. Mhm. Nie, 5. Mhm.
Tak. Ale już ci w duszy grało.
Grało mi w duszy cały czas. Ale potem, wkrótce potem, pojawiły się w radiu nagrania zespołów The Shadows, pojawili się Beatlesi, The Rolling Stones. Te nagrania, wbrew pozorom, tam za czasów tej ciężkiej komuny ciemnej, to czasami było, szczególnie Shadowsów bardzo dużo grali, bo to nie było tekstów, nie? Więc po prostu była to muzyka w jakimś sensie bezpieczna. No i jakoś ta gitara tak do mnie bardziej zaczęła przemawiać. A już jako młody człowiek po prostu w szkole podstawowej, tam 6., 7. klasa, to już byłem całkowicie świadomy, że to jest mój instrument, ale to już potem się wzięło od Hendrixa, Cream, od Led Zeppelin, od Deep Purple,
A pierwsze riffy pamiętasz? Tam, nie wiem, kogo naśladowałeś na początku?
No starałem się właśnie Zeppelinów, jak to się potocznie tak mówi, Purpli, też i Hendrixa próbowałem grać, no i Claptona, to był wtedy mój idol w tamtym czasie, taki w ogóle dla mnie w tamtym czasie zespołu Cream to po prostu był genialny, był geniuszem.
No tak, ale chciałeś grać ze słucha, a z drugiej strony była też policjalna szkoła muzyczna w klasie gitary klasycznej i tak dalej, czy ta klasyka też cię pociągała?
Wiesz co, słuchałem dużo muzyki w tamtym czasie. Był taki holenderski zespół Focus, znakomity, grający progresywną muzykę rockową. Na gitarze grał Jan Ackerman. I on miał wykształcenie klasyczne. W tej ich muzyce pojawiała się gitara klasyczna, gitara akustyczna bardzo często. I mnie to zafrapowało, że, bo już wtedy rockowo jako tako coś tam grałem, nie? Chciałem spróbować jakby tę klasykę jakby chociaż trochę przełożyć na język rockowy. Stąd ta moja próba, zresztą nie do końca udana, z pójściem do szkoły muzycznej, ale to już mówię, to już byłem muzykiem tutaj bardzo, bardzo świadomym, bo to już przyjechałem do Trójmiasta, żeby tutaj uczyć się. Wytrzymałem w tej szkole rok dosłownie. Jeszcze rok wcześniej przyjeżdżałem do profesor Barbary Czysz na prywatne świetne lekcje tutaj. Także mniej więcej 2 lata tej muzyki klasycznej troszeczkę liznąłem i wiedziałem, w co się gra, że tak powiem. Natomiast no później stwierdziłem, że nie dam rady się poświęcić albo jednemu, albo drugiemu, czyli gitarze elektrycznej, gitarze klasycznej i studiom pedagogicznym, które wtedy rozpocząłem po zakończeniu edukacji w szkole.
Ale wymigałeś mi się trochę od odpowiedzi, jaka była ta twoja pierwsza gitara. Co pierwsza, to było?
Pamiętasz? Nie wymiguję się. No. Pierwsza gitara to była ten, co zbierałem, pamiętam, butelki i makulatury. Aha. Sprzedawaliśmy to, nawet brat mi pomagał. I poszliśmy z mamą do sklepu elektrycznego w Mławie, bo tam były gitary. I kupiłem pierwszą gitarę akustyczną, nie pamiętam marki, ale to była jakaś polska produkcja w ogóle. Był to bardzo, bardzo ciężki instrument.
Paździerz po prostu, tak? Po tak prostu, się trochę mówiło.
Paździerz, gitara, która miała bardzo wysoko i grube struny, była po prostu potwornie niewygodna i miałem dosłownie popękane opuszki palców do krwi czasami, w ogóle, żeby grać. Także to takie wspomnienie nie ten. Fajne z jednej strony, ale na początku i tak grałem tylko akordy A moll, C dur, G dur i próbowałem sobie akompaniować do śpiewania. Granie solowe jakieś to przyszło już trochę później. Mhm.
Dzisiaj, jak patrzysz na to z perspektywy czasu, ile gitar przeszło ci przez ręce, nie wiem, i do której pałasz największą miłością?
Myślę, że jakieś 120 instrumentów przewaliłem. Jeszcze troszkę ich mam, bo się przez te wszystkie lata
nazbierało.
Tak, jeszcze tak myślę, że między 50 a 60 jeszcze jest. Ale to staram się nie sprzedawać tych swoich gitar, nie zamieniać na co innego. Ale zapytałeś, która gitara się ostała. Przez lata ostała się jedna rzecz. Fender Stratocaster to jest mój instrument i po prostu miałem różne gitary, szczególnie tego modelu, najróżniejsze. Teraz gram chyba już, nie przesadzę, ale już jakieś 15 lat gram na jednej gitarze ciągle. Oczywiście mam ich bardzo dużo i w zapasie na koncercie też jest kilka, ale to tylko wtedy, jak struna pęknie albo coś tam się dzieje, nie? Ale gram ciągle na jednej gitarze Stratocaster model Jeff Beck, ale to nie jest już model Jeff Beck, bo jest kompletnie przeze mnie przerobiona. Więc, ale bazowo to był ten Jeff Beck i to jest moja ulubiona gitara. Nie wiem, co bym zrobił, gdyby na przykład coś jej się stało, albo by tam zniszczyła na przykład.
Bo trzeba też powiedzieć, że ty oprócz tego, że grasz, to w ogóle kochasz ten instrument i generalnie instrumentarium, szukanie brzmienia, przystawki różnego rodzaju i tak dalej. To jak pamiętam, kiedy pierwszy raz miałem okazję poznać Grzegorza Skawińskiego, to właśnie on o tych instrumentach mógł gadać dniami,
nocami. Sam byłeś wtedy wokalistą w zespole rockowym. Ja to pamiętam wszystko ze szczegółami.
O szczegółach to lepiej nie mów, dobrze?
Jestem.
Ale rzeczywiście tak było, prawda? Że jakby...
Miałeś taką opaskę albo chustę na czole, to pamiętam do dzisiaj.
Grzegorz, a to o tobie jest audycja, wiesz? Okej, okay, dobra.
Dobrze, no.
No to super. Słuchaj, o jeszcze jedną rzecz cię muszę zapytać.
Gilotyna głowy ścina.
Dobrze, dobrze. No. Dobrze, doskonale pamiętasz, tak? Piotrek Łukaszewski, zresztą muszę powiedzieć, że Piotr Łukaszewski, nasz ówczesny gitarzysta, był bardzo zafascynowany tobą i jeszcze to, co powiedział i co zapamiętałem wtedy, że ty po prostu bardzo pomagałeś różnym zespołom, tak? Że starałeś się wyciągać, podpowiadać i tak dalej. Nie byłeś takim egoistą, że ja tutaj jestem mistrzem świata, prawda? I już.
Zawsze tak jest. Zresztą do dzisiaj się poniekąd tak dzieje, że bardzo chętnie służę jakąś poradą muzyczną czy jakąś zawodową. To nigdy od tego nie stronię. Nie uważam, że jest to wiedza tajemna i na przykład nie należy się taką wiedzą z niedoświadczonymi ludźmi na rynku podzielić. Czasami wystarczy powiedzieć komuś dosłownie parę zdań i to może zmienić jego podejście do tego, co robi i na przykład ułatwić mu czy granie, czy na przykład, jak powiesz, zwróć uwagę na to, albo zrób to w taki sposób, a zawodowo to tam nie róbcie tego. idźcie tam do tej agencji, albo ten, albo róbcie sami, albo coś tam. No tych porad jest dużo, dużo więcej. Zresztą nawet zdarza się czasem, że biorę udział w warsztatach gitarowych i często właśnie z czymś w rodzaju wykładu na temat, wykładów na temat ogólnie rzecz biorąc, poruszania się w showbiznesie, no i o gitarach też opowiadam. Są takie oczywiste rzeczy czasami, bardzo, bardzo proste, które mogą ci bardzo pomóc. Nie? Że się nie gra na pożyczonych gitarach, że struny przed sesją nagraniową należy założyć nowe, przynajmniej z dzień, dwa wcześniej, żeby się wyciągnęły i tak dalej. Nie? No to już, bo potem w studiu nie stroi, jak są takie świeże.
No właśnie, poza tym środowisko też cię bardzo fajnie odbiera, bo jak sobie popatrzę na ludzi, z którymi grałeś też, to AC Drinkers, Vader, Ira, Golden Life, Leroy, Robert Jansson, TD, wielu, wielu innych, prawda? Więc,
tak.
Więc jakby znajdujesz, potrafisz się dogadać i z tymi starszymi, i z tymi młodszymi, po prostu po latach zyskałeś pewien respekt, szacunek, coś takiego.
Wiesz co, no trudno mi o tym mówić, no jakby nie lubię się tam specjalnie przechwalać, ani w ogóle to jest nie mój sposób, nie mój styl. Rzeczywiście tak jest, uważam, że coś w tym, co gram, po prostu coś było, czy coś jest, co fascynuje, wiesz, ludzi do pewnego stopnia, skoro się w tych wszystkich sytuacjach znalazłem. No i one się nie kończą. Tych propozycji ciągle mam dużo, tylko że nie mam już tyle czasu, co kiedyś. Czasami muszę trochę odpocząć. No, to muszę od razu tu powiedzieć taką jakąś ciekawostkę, że ja tak naprawdę to jestem Grzesiek Skawiński, nie? To nie jest Grzegorz Skawiński, znany tam skądś tam i tak dalej. Na co dzień naprawdę, uwierzcie mi, żyję swoim życiem. Jak schodzę ze sceny, to cała ta, nie wiem, nie chciałbym tego tak określać, ale no powiedzmy, cały ten splendor gwiazdorka to w ogóle gdzieś tam odchodzi. No, na scenie jest to kreacja. To jest pewnego rodzaju spektakl, niemalże to jest teatr przecież, koncert, nie? W jakimś sensie. No i wtedy tam no, odgrywamy wszyscy jakieś role. No oczywiście tego Grześka tam na tej scenie jest bardzo dużo, no ale sprawy jakieś takie zachowań koncertowych czy zachowań ze sceny nie przenoszę tego absolutnie na życie codzienne. Bardzo lubię być normalnym człowiekiem. Sam robię zakupy. Wczoraj na przykład sprzątałem liście z miotłą. Chodziłem koło domu ze zmiotką i po prostu to wszystko pakowałem do worków.
I korona z głowy nie spadła, jak to się mówi.
Nie. Kiedyś pamiętam taką bardzo zabawną sytuację. To jakoś za początków tego zespołu kombi naszego przez 2i, czyli już jakieś naście lat temu, ktoś dostał zlecenie na mnie gdzieś tam z jakiegoś Super Ekspresu czy z innego faktu i tam przyjechali, siedzieli w krzakach, a ja coś tam pracowałem, wywoziłem jakiś gruz taczkami, no i narobili mi tych zdjęć w ogóle. Jak jestem w dresie, mam jakąś taką śmieszny beret na głowie czy czapce i ten. No i myśleli, że mnie w ten sposób, w jakiś sposób, nie wiem, może ośmieszą albo ten. Często tak ta prasa...
Inna twarz prasa, Grzegorza Skawińskiego, wiesz.
Tak, tak, ta prasa działa. O dziwo zadziałało to zupełnie odwrotnie, bo ludziom to uświadomiło. No, wiele osób zresztą pisało w komentarzach, no w końcu normalny człowiek w ogóle, do czego chcecie w ogóle, no odczepcie się.
I taki jest właśnie Grzegorz Skawiński, nasz dzisiejszy gość. Grzegorz Bogdan Skawiński, muzyk, kompozytor, wokalista, producent muzyczny.
Już z tym Bogdanem już nie przesadzajmy.
Tak, sam, ale słuchaj, sam tak zacząłeś, więc ja...
Nie, no dobrze, już to nie.
Grzesiu Skawiński
jeszcze się do mnie, jeszcze się do mnie ten Bogdan przyczepi.
Aha, dobra, okej, okay, w porządeczku, no to nie. Słuchaj, Black and White, to też ciekawa historia związana z tym teledyskiem, bo to wiesz, Juliusz Machulski wtedy na wielkiej fali, wszystko na czarno-biało, taki bardzo charakterystyczny image kombi, tak, okulary i tak dalej, i tak dalej. To był chyba taki najlepszy okres w twojej muzycznej karierze, kiedy no, to kombi było takie nowoczesne w tej nieco siermiężnej Polsce.
No zawsze staraliśmy się być przede wszystkim, jak to się ładnie mówi, na czasie, nie? Słuchaliśmy dużo, dużo nowej muzyki, która wtedy przyszła. Przecież zmieniliśmy tak naprawdę styl z takiego pop-rockowego na bardziej taki no, new wave, to się wtedy nazywało. Czyli synth-pop takie elektroniczne.
No nowe okulary miałeś wtedy też takie.
To tak, to wszystko ten. No w związku z tym za tym też poszła zmiana imidżu. Pamiętam, żeśmy wtedy jeździli często do Berlina Zachodniego grać dla Polonii, nie? Tam. Mhm. No i ten Berlin zrobił na nas ogromne wrażenie.
Nie dziwota w tamtych czasach.
Nie, no to już te okulary, te ubrania, te fryzury, to wszystko, co tam mieliśmy, stroje, to właśnie było z tego Berlina, bośmy chłonęli tą modę i tą nową muzykę, która wtedy opanowała świat. Słuchaliśmy tam Duran Duran, Depeche Mode, Flock of Seagulls, Spandau Ballet, jeszcze mnóstwo
kolorowe
innych
ubrania,
rzeczy.
Piękne fryzury. Tak, no, to był taki świat. Tak?
Taki był świat i udało nam się to przeflancować ze zmianą stylu na grunt polski.
No i pamiętam perkusję elektroniczną na
no
przykład.
To też.
Tak? Janek Piotrowski, jak tam...
Jurek Piotrowski
solówkę.
Grał solówkę i w ogóle stosowaliśmy dużo. Poszliśmy wtedy na całość, na dosyć drastyczną zmianę w ogóle całego jakby wyrazu i brzmienia zespołu, za tym poszła ta zmiana imidżu. Okazało się, że był to ruch bardzo trafny, bo to było już jakby drugie wyjście zespołu Kombi, drugie wejście można też powiedzieć, z tym, że to drugie wejście było dużo bardziej, znaczy zyskało dużo większą ilość fanów i dużo większą popularność. A propos Julka Machulskiego, to myśmy się spotkali na jakiejś imprezie i tak z głupia Franz zapytaliśmy się go, czy tam nie zrobiłbyś nam teledysku, czy coś tam. No i okazało się, że z tej rozmowy potem się okazało, że zrobiłby, że znaleźliśmy sposoby i tak dalej. Były to nasze rendezvous i Black and White, to były teledyski.
No zebrę musieliście z ZOO ściągać, tak?
Tak, w ogóle było bardzo mnóstwo w ogóle różnych zabawnych ten. To była najdroższa aktorka w ogóle, bo zapłacili, a gra tam dosłownie się pojawia na dwie sekundy w ogóle. Mhm. Zebra przechodzi po pasach. No. W każdym razie ten, zresztą tam fikała, w ogóle nie chciała pójść, w końcu ją tam, ten tres przeciągnął, jakiś miała taki na jakimś tam postronku czy na czymś, bo inaczej nie chciała sama pójść. Do dzisiaj pamiętam to, te momenty. W każdym razie no, sny się spełniły. Te teledyski to były pierwsze polskie, profesjonalne klipy wyreżyserowane ze scenariuszem właśnie Machulskiego. No i była to przepiękna historia. Myślę, że przyniosły nam też sporą oglądalność, popularność. Zresztą obydwa są dosyć zabawne w konwencji komediowej zrealizowane. Myślę, że ten. No mieliśmy też niezłych aktorów na planie. Kiersznowski, była Karolina Wajda, był Jacek Chmielnik, no niestety tych dwóch panów już nie żyje.
Ale to byli tacy aktorzy Machulskiego, tak? Można
tak, to byli aktorzy Machulskiego.
I też się dobrze bawili.
Wiadomo. Też się dobrze bawili.
Ale wiesz co, Grzegorz, ale my już skoczyliśmy na taką największą popularność zespołu Kombi, a trzeba jeszcze zacząć od początku. Początek to jest oczywiście Sławek Łosowski i jego akcenty, ale ja chciałem zapytać o inny motyw, bo ty w liceum ogólnokształcącym w Mławie i liceum imienia Wyspiańskiego poznałeś Waldka Tkaczyka. Tak. Jak go poznałeś, powiedz mi? Jak to jest, że wy funkcjonujecie jako taki zgrany duet do dzisiaj?
Z Waldkiem poznałem się osobiście dopiero w szkole, w ogólniaku imienia Stanisława Wyspiańskiego. To była duża szkoła, bo zbierała uczniów w ogóle z całego tam powiatu, można powiedzieć, nie? I tych klas, każdej z klas było co najmniej tam do E, mhm. Więc no
Cała masa młodzieży.
I cała masa młodzieży i wyobraź sobie, że z Waldkiem trafiliśmy do tej samej klasy. To zupełny przypadek w ogóle. Mówię, wcześniej się nie znaliśmy. Ale okazało się, że on coś o mnie wiedział, bo ja już gdzieś tam występowałem z gitarą na jakichś tam imprezach lokalnych i coś tam próbowałem się poruszać, śpiewałem jakieś piosenki harcerskie i inne tam w ogóle takie klimaty w tamtym czasie. Ale w ogóle to starsza siostra Waldka, Grażyna, i mój starszy brat Zbyszek Skawiński znali się. I Waldek się dowiedział o mnie od mojego brata, który znał tą Grażynę i ona mu o mnie opowiedziała. I później, jak się spotkaliśmy w szkole, to Waldek pierwszy podszedł do mnie i to było na tym, na muzyce, nie? Był taki podręcznik i tam na końcu były jakieś takie diagramy chwytów gitarowych. I on to, pamiętam, podsunął tą książkę mi z tymi diagramami tych chwytów gitarowych i się pyta, to był pierwszy kontakt, czy ja to znam? No, powiedziałem, że oczywiście, że znam takie rzeczy, nie? No i rozmowa się nawiązała i wtedy pamiętam, po szkole to jeszcze tam gadaliśmy z 5 godzin, w ogóle by się okazało, co lubimy i tak dalej. No,
bo Waldek też już rozumiem, grał wtedy, na basie grał wtedy, czy...
Nie, też na gitarze. Waldek był wtedy gitarzystą.
Gitarzystą.
Mhm. I to było w ogóle bardzo śmieszne, bo w naszym pierwszym zespole, w pierwszym składzie zespołu Kameleon, który niedługo potem utworzyliśmy.
I który odniósł zwycięstwo na festiwalu piosenki harcerskiej w Sielcach.
Tak. Słuchaj, no, Waldek było tak, że on umiał coś, jakieś takie zaczątki solówek gitarowych tam wtedy na tym etapie. To była pierwsza klasa ogólniaka. Ja z kolei kompletnie nie umiałem solo grać, ale umiałem akompaniować do śpiewu. No i w tym pierwszym zespole Kameleon to graliśmy tak, że ja grałem akordy, podkłady i śpiewałem, a Waldek dogrywał solówki. Pamiętam, jeszcze grał na harmonijce ustnej i na takim fleciku tam też. No... I to takie było egzotyczne. Potem jakieś takie, wydarzyło się coś takiego, że kolega, który grał wtedy na gitarze basowej z nami, coś tam, zmarł mu ojciec i on musiał się tam zająć innymi rzeczami, pomocą rodzinie i powiedział, że on odchodzi. No i Waldek siłą rzeczy został jakby zmuszony, żeby grać po prostu na basie, bo nie mieliśmy basisty.
A ty już zacząłeś ogarniać solówki.
Tak, w międzyczasie. Ale mówię do niego, do Waldka, mówię, słuchaj, no... grasz te solówki, czyli pojedyncze linie, jakby to opanowanie basu ci przyjdzie szybko, nie? I rzeczywiście okazało się, że to było rozwiązanie. On nie grał akordami, ja grałem akordami, on grał solówki, ja nie grałem solówek, on zaczął grać na basie, ja zacząłem grać solówki. No, trochę to wszystko zagmatwane. No, potem no, bardzo się zżyliśmy jako ludzie, no, jesteśmy przyjaciółmi mi do dzisiaj.
No właśnie, bo zaraz będziecie obchodzić 50 lat pracy artystycznej tak naprawdę, chociaż na scenie to jesteście troszeczkę dłużej.
Ja tę pracę artystyczną, tak zaczęliśmy liczyć w zasadzie od początku zespołu Kombić, czyli od 76 roku.
Wcześniej był jeszcze Horoskop.
Wcześniej
właśnie
był
z Waldkiem Tkaczykiem, Jankiem Plutą.
Tak, i później były jeszcze Akcenty ze Sławkiem Łosowskim, które wspólnie przemianowaliśmy na zespół Kombi.
Kto wymyślił tą nazwę?
Janek Pluta zaproponował nazwę Kombi. Jeżeli są jakieś inne wiadomości na ten temat, a są, wiem, stanowczo dementuję, to jest pomysł Janka Pluty.
Kombi to była chyba swego rodzaju kawał przygody życia, prawda? Bo to na pewno nauczyło was zawodostwa, bo jednak Sławek Łosowski... No, starał się ogarniać to wszystko jak najbardziej profesjonalnie, jeśli chodzi o instrumentarium i o różne rzeczy.
Sławek Łosowski był osobą jedyną w swoim rodzaju. Był świetnym organizatorem. ogarniał bardzo, bardzo wiele rzeczy. Jak żeśmy przyszli do tego jego zespołu Akcenty, nie? Zespołu Horoskop, właściwie to jako zespół Horoskop w wyniku różnych perturbacji dołączyliśmy w całości do Akcentów, więc było nas trzech z zespołu Horoskop, Tkaczyk, Pluta i ja. No i zagraliśmy tam, zaczęliśmy grać ze Sławkiem potem. Sławek, świetny instrumentalista, bardzo utalentowany kompozytor, no w ogóle człowiek orkiestra, można powiedzieć, w tamtym czasie. Troszkę nas nauczył rzemiosła i wszystkiego, no muszę powiedzieć, że bardzo dużo mu zawdzięczamy. Szczególnie z tamtych czasów. No później oczywiście to normalne, zaczęliśmy się sami też, wszyscy tam, i Janek, i Waldek, i ja, zaczęliśmy się muzycznie tam rozwijać i zawodowo, no poznaliśmy ten fach w ciągu tych wielu lat grania w tamtym pierwszym kombi, no i odnieśliśmy też wiele pierwszych takich poważnych sukcesów, można powiedzieć, no komercyjnych, artystycznych, różnych. No, to był bardzo ważny okres dla mnie. Gdyby nie było tego kombi, nie byłoby mnie później w Skywalker, w ONA, teraz ponownie w naszym kombi, tym przez 2i, to też by mnie poniekąd nie było. To pierwsze kombi mnie w dużym stopniu ukształtowało muzycznie i przede wszystkim profesjonalnie. Bo muzycznie to tam było różnie. Ja w ogóle zaczynałem od hard rocka i z Waldkiem Tkaczykiem zaczynaliśmy od grania hard rocka. Dlatego później, jak po tych różnych tam peregrynacjach i perypetiach założyliśmy Skywalker, potem z tego się wyłoniło, z Agnieszką Chylińską wyłoniło się ONA. Część ludzi była zdziwiona, że my w ogóle tak gramy rockowo, a myśmy od tego zaczynali.
No właśnie, po prostu cię nie znali, tak? Że Grześ Skawiński to był generalnie dusza rockmana, tak?
Dusza rockmana, i ona dzisiaj, do dzisiaj we mnie jest. Jestem ciągle profesjonalnym muzykiem, gram w zespole kombi, występuję i tak dalej, ale nagrywam też od czasu do czasu płyty solowe.
I właśnie taki kawałek puścimy teraz ze twojej płyty Me and My Guitar, Ship of Fools, czyli Grześ Skawiński, jakiego może nie do końca znacie.
No właśnie.
Grześ Skawiński, muzyk, kompozytor, wokalista, producent muzyczny, gościem audycji Facet na luzie. Grzegorz, ta mroczna, nieco bardziej mroczniejsza muzyka wprowadzi nas wobec tego w nieco mroczniejsze czasy. Otóż zespół Kombi się kończy, a w zasadzie prawie jednocześnie zakładasz Skywalkera ze Zbyszkiem Kraszewskim, Piotrem Łukaszewskim i oczywiście Waldkiem Tkaczykiem. Miałeś już dosyć tamtego grania? Chciałeś wrócić do korzeni? Z czego to wynikało?
I to. Tamto granie nas jakby tam, poczuliśmy się trochę wypaleni pod koniec kombi. Jakoś takie wrażenie miałem, że kręcimy się w kółko po prostu. I przyszła pora zrobić coś innego.
Dojrzeliście po prostu.
Znaczy ja mam gdzieś tam, ta dusza rockowa we mnie cały czas istnieje, stąd była decyzja o założeniu zespołu Skywalker.
Wiesz, i to bardzo ciekawe było, bo o ile muzycznie, jeśli chodzi o Skywalker, to wszyscy mówili super, to nagle to, co było twoim też atutem, tak, nagle stało się przeszkodą, czyli głos.
Tak.
Prawda? Bo ludzie tak się przyzwyczaili do tego Skawińskiego w kombi, że jakoś im nie pasował bardziej rockowo, a co ciekawe, jak ja pamiętam, Grzegorz, to jeszcze w tych czasach kombi na początku to mówili Skawiński, co to za wokalista? To w ogóle nie wokalista, tak?
Jeśli chodzi o kombi i w ogóle o moje śpiewanie. Jak dołączyliśmy do Sławka Łosowskiego, do zespołu Akcenty, to była grupa instrumentalna. Ja w ogóle nie śpiewałem. Wtedy graliśmy muzykę z pogranicza jakiegoś jazz rocka, takie trochę fusion, trochę coś tam, nie? No i nie musiałem śpiewać. No ale później, jak postanowiliśmy, że stworzymy kombi, no to trzeba było się zdecydować na wokal. To znaczy śpiewać zawsze trochę śpiewałem, ale to nie było takie śpiewanie w moim wydaniu profesjonalne. Nigdy jakoś tak nie czułem się do końca wokalistą. A może niespecjalnie nawet tam w tamtych czasach dawnych pracowałem. Ale zostałem wokalistą w kombi przez przypadek zupełnie. Opowiem to, bo to jest zabawne bardzo i śmieszne nawet, nie? Zostałem wokalistą dlatego, że i Tkaczyk, i Łosowski śpiewali gorzej, jeszcze gorzej ode mnie.
I to jest argument.
Więc to był argument taki, że zostałem wytypowany jako wokal. Ale nie czułem się w tym jakoś tam szczególnie
pewnie.
Ale podobno
też próbowaliście różnych wokalistów zewnętrznych, tak?
Tak, to były czasy, ponieważ ten wokal mu nie był jakiś taki... No,
wyrobiony?
Wyrobiony, szczególny, dopracowany i tak dalej. No tam nawet otarliśmy się rozmowami z Ryśkiem Riedlem, to jeszcze zanim jeszcze było, że on dopiero co dołączył do Dżemu i taka propozycja na festiwalu w Jarocinie, nomen omen, bo kombi też było wtedy, na festiwalu w Jarocinie została mu złożona. Próbowaliśmy jeszcze innych ludzi, no w końcu okazało się, że ten Rysiek Riedel, jak wiadomo, tej propozycji nie przyjął od nas.
Tak, został z Kawińskim.
No i zostałem siłą rzeczy. No. Ale postanowiłem się wziąć za to śpiewanie już nie dlatego, że zostałem wypchnięty na tę rolę, tylko zacząłem się poważnie tym zajmować. Zacząłem brać lekcje wokalu. No i już tak tam już na drugiej płycie kombi Królowie Życia już było trochę lepiej. No ale jak już zaczęliśmy tam ten etap nowego rozdziału i tak dalej, to miałem skonkretyzowany już taki wokal, mogę powiedzieć, no taki mój, taki jak i teraz znacie.
Który paradoksalnie stał się wizytówką wszystkiego, co robisz. Ale wróćmy do tego czasu, kiedy wokal jeszcze trochę przeszkadzał, więc Skywalker była taka mała próba ze znanym również muzykiem Tomkiem Lipą Lipnickim.
Tak.
No ale tak naprawdę strzałem w dziesiątkę okazała się Agnieszka Chelińska. Kiedyś mi to kolega opowiadał, że graliście razem z mało znanym zespołem gdzieś w okolicach Starogardu Gdańskiego i tam była taka...
Znaczy w samym Starogardzie Gdańskim.
Agnieszka tam była dziewczyna petarda.
Przed grupą, byli przed grupą dla nas. Dla Skywalkera. Zresztą powiem, o co chodziło w tym Skywalkerze, dosłownie w jednym zdaniu. Nie? Wszystkim ludziom ten głos mój charakterystyczny kojarzył się z zespołem Kombi. I dla rockowej publiczności było to po prostu nie do przyjęcia, bo uważali, że jestem przechrztą, że z popu przyszedłem i tak dalej. No i w tym upatruję głównie jakiegoś braku sukcesu, powiedzmy, tego Skywalkera w takim sensie, że to był... No, był bardzo dobry zespół, mogę powiedzieć. No ale
nie przebił
wokalista,
się po prostu,
tak. nie przebił się do świadomości. Tam robiliśmy kilka lat pod górę i w końcu zaczęliśmy poszukiwać nowego wokalu. Z Tomkiem właśnie Lipą Lipnickim zaczęliśmy tam, pograliśmy parę miesięcy razem, ale on odszedł w końcu i stworzył Illusion swoje, zresztą znany zespół, znakomity, rockowy. No, myśmy też zaczęli poszukiwania i niechcący wpadliśmy zupełnie, w ogóle przypadkowo wpadliśmy na Agnieszkę Chylińską.
No dobra, a co czułeś, jak Agnieszka krzyczała do nauczycieli, tam wiesz, te takie brzydkie słowa i tak dalej. Nie było trochę...
Wiesz co, no ja sam jestem przecież pedagogiem, jestem nauczycielem z wykształcenia. Wydaje mi się, że forma może była jakaś taka szczególnie mocna, rzekłbym. Natomiast ja wiem, o co jej chodziło. Wiem, o co jej chodziło, bo jak miała grać z nami w zespole, nie, poprosiła mnie, żebym poszedł do niej do ogólniaka w Sopocie, nie? I tam byłem ze dwa razy i próbowałem, bo jeszcze była wtedy niepełnoletnia, była w ostatniej klasie ogólniaka próbowałem rozmawiać z tymi nauczycielami, że ona tu w ogóle będzie śpiewać i coś tam, i coś tam. No ale tak patrzyli na mnie w ogóle jak na kupę gnoju, w ogóle nikt w sumie nie chciał ze mną tam specjalnie rozmawiać. Ona jakieś miała tam swoje historie.
I dzisiaj też na to patrzy, jeśli tak można powiedzieć, trochę inaczej, tak? Bo ludzie trochę dojrzewają i tak dalej.
No, wiadomo, no. Ja muszę tylko powiedzieć, że ja osobiście nie poczułem się dotknięty jako pedagog i nauczyciel. Magister pedagogii specjalnej. Od razu tutaj ten mówię, że ten... ona była po prostu wtedy młodą, bardzo młodą, zbuntowaną osobą i postanowiliśmy, że nie będziemy jej, jako jej starsi koledzy, że nie będziemy jej
temperować
ani ten. Niech ona będzie po prostu sobą. No i była w ogóle no, prawie w 100%, oprócz tego, że no, byliśmy zespołem, więc przestrzegać należało pewne jednak zasady wspólnego działania.
I widzisz, Grzegorz, do czego doprowadziliśmy? Zostały nam tam 3-4 minuty, a my mamy do opowiedzenia jeszcze 20 lat zespołu Kombi. No jak z tego wybrniesz, proszę bardzo?
Szybciutko. Wróciliśmy jako Kombi to przez 2i w nieco zmienionym składzie. Pokolenie, Avignon, sen się spełni, jeszcze parę innych utworów. Udała nam się sztuka, która rzadko się udaje przy powrotach, że zespoły na nowo jakby lansują jakieś wielkie ogólnopolskie przeboje, chociaż słowo udało nam się, chociaż nie wiem, może nam się udało, nie?
Zawsze musi być ten pierwiastek szczęścia.
Dokładnie, łód szczęścia przysłowiowy. Myślę, że był to dobry ruch, bo zachęcano nas, żeby po ENA wziąć nową wokalistkę i zrobić ENA bis, w ogóle coś tam, nie? No... bez Agnieszki się to nie dało, moim zdaniem oczywiście. I to był Kombi, to był dobry wybór. Zresztą trwamy w tym do dzisiaj. Raz lepiej, raz gorzej, ale myślę, że nadal gdzieś żeśmy nie wypadli z obiegu i to myślę, że należy poczytać sobie za jakiś tam sukces, nie? I szczęście, właśnie łód szczęścia.
Teraz też pracujesz nad kolejną płytą solową. Możesz powiedzieć, co to ma być, kiedy to wyjdzie? Czym to się będzie różniło od tego, co grałeś do tej pory?
Będzie się różniło, bo postanowiłem, znowu a propos wokalu, postanowiłem wydać bardziej rockową płytę, instrumentalną tym razem, więc jest inaczej. Zaprosiłem muzyków z całego świata, niektórych bardzo znanych. To jest takie moje marzenie, żeby z nimi nagrać jakby z moimi idolami w ogóle muzycznymi, nagrać swoje nagrania i zmierzyć się z geniuszami instrumentów też. To jest fantastyczne wyzwanie. Mam nadzieję, że w tym roku może mi się uda dokończyć, a jak nie, to na początku przyszłego na pewno. A jeszcze chcę powiedzieć, że a propos tego 50-lecia. Przygotowujemy kilka dużych koncertów, kilka festiwali, pojawimy się, będziemy świętować 50-lecie naszej pracy twórczej z Waldkiem Tkaczykiem. Szkoda, że najprawdopodobniej nie uda się to ze Sławkiem Łosowskim. No, ale to jest po prostu życie.
No, my o tym dzisiaj nie mówiliśmy, o sprawach związanych z grupą Kombi Łosowski, ze Sławkiem Łosowskim i z grupą Kombi. Pewnie dlatego, że to zająłby nam jedną albo może i dwie audycje.
Na pewno. Ja zresztą jestem za tym, żeby jakoś szczególnie nie rozdrapywać tych ran. Bardzo szanuję Sławka Łosowskiego, znakomity muzyk, fantastyczny klawiszowiec. No, że jest tam gdzieś tam trochę nie po drodze, no to no ten...
Życie
po prostu. Uważam, że zrobiliśmy fantastyczną rzecz w starym Kombi. Te utwory żyją do dzisiaj. Daliśmy ludziom dużo, dużo zabawy, szczęścia i fajnych wrażeń i niech tak zostanie.
Grzegorz Skawiński, muzyk, kompozytor, wokalista, producent muzyczny, był gościem audycji Facet na luzie. Sławomir Sieźniewski, dziękuję Państwu bardzo za spotkanie.